Dzień dobry, witam Państwa w Izbie Pamięci Strzelecka 8 na wykładzie z cyklu Warszawskie Wędrówki z Historią. W dniu dzisiejszym przygotowaliśmy dla Państwa wykład pod tytułem Zamach na prezydenta RP Gabriela Narutowicza i jego reperkusje. O okolicznościach tego zamachu, a także jego skutkach opowie Państwu nasz dzisiejszy prelegent, a jest nim pan dr Bartłomiej Noszczak, historyk, pracownik naukowy Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, który specjalizuje się w historii najnowszej Polski. Witam pana doktora bardzo serdecznie i proszę o wykład.
Dziękuję.
Sobota 16 grudnia 1922 roku była dość pochmurna, dżdżysta, ciepła jak na tę porę roku, z temperaturą oscylującą w granicach 1 stopnia Celsjusza. Tego dnia, około południa, prezydent Gabriel Narutowicz przybył do gmachu Zachęty na coroczną wystawę, tzw. Salon Sztuki. Stanął przed obrazem Szyron Teodora Ziomka. Nagle padły 3 strzały. Strzały padły w plecy. Prezydent upada, umiera mimo reanimacji. Co ciekawe, karetka pogotowia, ratunek przybędzie dopiero pół godziny później, po tym wydarzeniu. Na sali zapada konsternacja, pomieszana z szokiem, przerażeniem. Adiutant prezydenta, Ignacy Sołtan, wyrywa broń z ręki zamachowca, ale ten spokojnie odpowiada, że do nikogo już strzelać nie będzie. Rzecz można, że swoje zadanie, swoją misję wykonał. Zamachowcem, mordercą politycznym jest malarz, wykładowca akademicki Eligiusz Niewiadomski. Niewiadomski zostaje aresztowany, odwieziony do siedziby policji. Będzie czekał na proces. Jak to się wydarzyło? Jak to się mogło stać, że w Rzeczpospolitej, państwie, które rzecz można nie miało tradycji zamachów politycznych, mordów politycznych, doszło do takiego czynu, który był czymś niebywałym, był czymś wyjątkowym, mimo różnego rodzaju zawirowań i perturbacji znamiennych dla lat 20. i też w wcześniejszych. Przyczyn należy szukać w sytuacji okołopolitycznej i społecznej tamtego czasu. Druga Rzeczpospolita była młodą demokracją. Dopiero co wyzwoliła się, wybiła się na niepodległość, zakończyła wojnę o granicę, czekała na rozstrzygnięcia dotyczące ich kształtu. One zapadną dopiero w marcu 1923 roku. Sytuacja cały czas była rozchwiana. W marcu 1921 roku została uchwalona konstytucja, tak zwana konstytucja marcowa, która decydowała o kształcie ustrojowym państwa. Toczyły się długie dyskusje dotyczące tego, jakie to państwo ma być, czy ma być monarchią konstytucyjną. Pamiętajmy, że w ówczesnej Europie właściwie tylko dwa państwa były państwami republikańskimi, czy była to Francja i była to Szwajcaria, pozostałe państwa były monarchiami konstytucyjnymi. Także więc w Polsce toczyła się dyskusja dotycząca kształtu strojowego odrodzonej Rzeczpospolitej. Ostatecznie stanęło na systemie republikańskim. Na tej bazie rozpisano wybory, które odbyły się w kraju, w Rzeczpospolitej w listopadzie 1922 roku. Wybory poprzedziła brutalna kampania przedwyborcza, emocje buzowały, toczyła się dość bezwzględna walka o władzę polityczną w kraju. Wybory w listopadzie 1922 roku wygrywa koalicja narodowa, Chrześcijański Związek Jedności Narodowej, tak zwana Hiena, tak nazywali oponenci polityczni ten konglomerat partii prawicowych. Chrześcijański Związek Jedności Narodowej miał więc, wydawało się członkom tego konglomeratu partii politycznych, że mają prawo rządzić odrodzoną Rzeczpospolitą. Ale do parlamentu weszły również inne partie, partie centrowe, partie prawicowe i co znamienne i co ważne dla naszej narracji, także Blok Mniejszości Narodowych. Blok Mniejszości Narodowych posiadał dość znaczną siłę, bo blisko 90 mandatów na 444 w sumie, w Sejmie, więc była to siła znacząca, siła, która będzie odgrywała istotną rolę w wypadkach, o których zaraz. Po wyborach Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone Izby Sejmu i Senatu, miały wybrać nowego prezydenta. I tak się też stało. Wybory prezydenta były dość burzliwe. Zgłosiło się 5 kandydatów. Było istotne, że z walki o fotel prezydenta zrezygnował niejako naturalny kandydat na to stanowisko i właściwie murowany zwycięzca, wydawało się, czyli Józef Piłsudski. On wolał stanąć z boku, skierowany różnymi pobudkami. To też nie czas i miejsce na dywagację na ten temat. W każdym razie ostatecznie wybory wygrywa kandydat opozycji, Gabriel Narutowicz, wygrywa z kandydatem obozu prawicowego, hrabią Maurycym Zamojskim, co oczywiście dla tego środowiska politycznego jest jak policzek. W 5 głosowaniu Narutowicz wygrywa i co jest istotne, wygrywa dzięki połączonym głosom partii politycznych, Polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie, Polskiej Partii Socjalistycznej i co istotne, po dużych wahaniach Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast, ale także dzięki głosom mniejszości narodowych, owego bloku mniejszości narodowych. Teraz toczy się dyskusja dotycząca roli i znaczenia Bloku Mniejszości Narodowych w zwycięstwie Narutowicza. Moim zdaniem i nie tylko moim jest ona nieco eksponowana, bo zapomina się o istotnej roli Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast w tych wyborach, ale faktem jest, że głosy mniejszości narodowej, Bloku Mniejszości Narodowej na pewno przesądziły o zwycięstwie Narutowicza. Są badacze, którzy stawiają znak zapytania i pytają, czy Blok Mniejszości Narodowych, czy Partie Mniejszości Narodowych Ukraińców, Niemców i Żydów nie popełniły błędu, tak mocno wchodząc w ówczesną politykę. Oczywiście miały do tego prawo, miały do tego mandat konstytucyjny, ale być może, jak chcą niektórzy, powinny były zachować większą wstrzemięźliwość. Dlaczego? Ano dlatego, że nagle jawiły się jako pewien rozdający na scenie politycznej, jako pewien blok formacji politycznych, które decydowały o kształcie państwa. Być może bardziej rozsądne politycznie, bardziej przemyślane politycznie byłoby albo rozłożenie głosów między obu kandydatów, albo na zachowanie większej wstrzemięźliwości, może wstrzymanie się od głosów. W każdym razie Blok Mniejszości Narodowych stał się chłopcem do bicia. Jako ta formacja, ta siła, która zdecydowała, jak głosiła ówczesna narracja opozycji, znaczy nie opozycji, tylko sił politycznych, tak zwanej hieny, jako ta formacja, która przesądziła o wyborze nie naszego prezydenta, czy niezwiązanego z obozem prawicowym, więc niechcianego. Wybór prezydenta, wybór Narutowicza uruchamia pewną sekwencję zdarzeń. Narutowicz jest jak najbardziej osobą kompetentną do sprawowania tego urzędu. Jest to profesor z bardzo bogatym dorobkiem naukowym. Jest to profesor Politechniki w Zurichu. Jest to wysokiej klasy specjalista hydrotechnik, posiadający pewne doświadczenie polityczne w gabinetach młodej RP. Pełnił już pewne urzędy ministerialne. jest gotowy do sprawowania powierzonej mu funkcji, choć oczywiście ma wątpliwości, ale to naturalne dla każdego, kto musi się zmierzyć z tak dużymi problemami, z jakimi terapiła się ówczesna Rzeczpospolita, bo przypomnijmy, że to jest państwo dopiero co odrodzone, państwo, które wykuło co dopiero swoją niepodległość, w którym cały czas toczy się dyskusja dotycząca jego kształtu politycznego, cały czas państwo zmaga się z bardzo głębokimi problemami ekonomicznymi, to jest hiperinflacja, to są kwestie bezrobocia, to są problemy społeczne, ekonomiczne i polityczne. W tej atmosferze dochodzi do głosu, zostaje wybrany prezydentem Narutowicz. Oczywiście toczą się kraj jest z jednej strony zaskoczony tą decyzją, z drugiej strony uradowany, że wreszcie udało się wybrać głowę państwa po pewnych perturbacjach. Obóz prawicowy, zwłaszcza w Warszawie, rozpętuje głośną kampanię antyprezydencką. Ona toczy się na dwóch polach. Na polu języka, na polu werbalnym. Głównie kampania antyprezydencka ma miejsce na łamach prasy, ale odbywa się także bezpośrednio na ulicy. Rozpoczyna się pewna sekwencja zdarzeń w dniach 9, 14, no 16 grudnia 1922 roku. Już 9 grudnia, więc w momencie wyboru Narutowicza na prezydenta, pod Sejmem dochodzi do pierwszych protestów. W nich prym wiodą ludzie młodzi, przede wszystkim akademicy, zwolennicy endecji, czyli szeroko rozumianego obozu prawicowego. 10 grudnia również dochodzi do manifestacji wymierzonych w wybór prezydenta Narutowicza. Przed gmachem, przed budynkiem, w którym mieszka generał Haller, odbywają się manifestacje, które jednoznacznie jakby chcą, domagają się tego, aby Haller zajął jednoznaczne stanowisko w tej kwestii. Haller, otoczony nimbem chwały żołnierza, wodza lat I wojny światowej, dowódcy Błękitnej Armii, dystansuje się od tej sytuacji politycznej, znaczy nie może powiedzieć wprost, nie może wprost wyrazić swojego niezadowolenia z wyboru Narutowicza, bo wie, że będzie mogło to skutkować no, bardzo poważnymi perturbacjami w kraju, czego Polska oczywiście nie potrzebowała, zważywszy, że cały czas sytuacja dookoła jej granic była dość labilna, ale także na tym szerokim froncie politycznym, polityki międzynarodowej, sytuacja Polski wymagała spokoju. Haller próbuje tonować nastroje, apeluje o tak zwany długi marsz, mówi, że jeśli wyborcy, zwolennicy obozu narodowego chcą mieć swojego prezydenta, powinni na to zapracować. Hasła poparcia dla Hallera mieszają się z hasłami antysemickimi, z głosami antyprezydenckimi, ale także głosami poparcia dla Benito Mussoliniego, który mniej więcej w tym samym czasie, bo w listopadzie 1922 roku zdobywa władzę we Włoszech w drodze zamachu stanu. I są tacy, są rozpalone głowy w Polsce, które chcą, oczekują podobnego rozwiązania, więc także chcą zamachu stanu, także chcą, aby ich obóz polityczny, obóz prawicowy, endecja całkowicie przejęła władzę, aby ich prezydent sprawował tu także funkcję głowy państwa. Jest do tego blisko. 11 grudnia Ignacy Mościcki ma zostać zaprzysiężony w Sejmie na prezydenta. Tego dnia dochodzi na ulicach Warszawy do bardzo poważnych perturbacji, do bardzo poważnych zamieszek. Ich areną staje się zwłaszcza Plac Trzech Krzyży, gdzie dochodzi do regularnych walk. Jest to okres, pamiętajmy, tuż po Wielkiej Wojnie, gdzie łatwo posiadanie broni i rzeczywiście ona zostaje użyta. Na Placu Trzech Krzyży dochodzi do wymiany strzałów. Walczą, można to powiedzieć wprost, walczą ze sobą PPS-owcy ze zwolennikami obozu narodowego. Jest bardzo wielu rannych. Jedna osoba zostaje zabita, jest to działacz PPS-owski Kołuszewski. No niektórzy twierdzą, badacze, że ginie nieprzypadkowo, że był to celowo wymierzony w niego zamach, swego rodzaju egzekucja polityczna. Ale teraz w to nie wchodzimy. Zapamiętajmy w każdym razie nazwisko Kołuszewskiego, bo on jeszcze się nam pojawi w tej historii. Mimo tych zamieszek, zachowanie policji jest dość wstrzemięźliwe. No, nie dochodzi do jakiegoś takiego zdecydowanego działania, opanowania rozbudzonych emocji. Fakt faktem, że Narutowicz mimo tego wszystkiego, mimo tej bardzo niespokojnej sytuacji, dostaje się do Sejmu. Właściwie rzec można, że przebija się przez Plac Trzech Krzyży w drodze do Sejmu. Jest znamienne, co nam pokazuje pewien rys tej postaci, że Narutowicz udaje się do gmachu Sejmu w karecie, w powozie, otwartym powozie. W jego stronę padają nie tylko obelżywe okrzyki, ale także grudki śniegu, grudki lodu. Narutowicz czuje na własnej skórze tę niechęć ulicy, to jak emocje są rozpalone, jak te emocje w grudniu 1922 roku buzują, jak destrukcyjnie wpływają na sytuację w kraju. W Sejmie Narutowicz zostaje zaprzysiężony. Co istotne, w zaprzysiężenie bojkotuje endecja, ale jest bardzo istotne to, że nie podważa konstytucyjności wyboru Narutowicza. To już jest wartością samą w sobie. Głosowanie przechodzi bez większych kolizji. Poza tym, że Sejm staje się później już po zaprzysiężeniu Narutowicza areną kompromitujących scen, dochodzi na korytarzach sejmowych wręcz do wymiany ciosów między zwolennikami Narutowicza a jego antagonistami politycznymi. Ścierają się dwa obozy, centro-lewicowy i prawicowy. Sytuację, zdaje się, próbuje ratować marszałek Sejmu Maciej Rataj, związany z PSL Piast, i Rataj pokazuje swoje wysokie zdolności koncyliacyjne, swoje wysokie zdolności panowania nad sytuacją. Później, kiedy wyjdzie z Sejmu, zapamiętuje taki obrazek z Warszawy. Rataj widzi grupki ludzi stojące razem i dyskutujące o tym, co się wydarzyło. Później Rataj zapisze w swoich wspomnieniach, że ci ludzie zastanawiali się, czy Narutowicz jest Żydem, czy nie Żydem, co dalej z tym krajem będzie, jak to jest możliwe. Ale Rataj też zanotowuje jedną rzecz, że mało kto reaguje na to, co się dzieje, że policja działa zachowawczo, że minister spraw wewnętrznych nie działa tak zdecydowanie, jak powinien był działać. Cały czas staje pytanie o przyszłość kraju. To nie koniec tych dramatycznych zdarzeń. Mimo tego, że Narutowicz zostaje wybrany na prezydenta, cały czas w kraju sytuacja buzuje. Wieści o wydarzeniach na Placu Trzech Krzyży rozchodzą się po kraju, reaguje prasa, zwłaszcza PPS-owska, ale nie tylko prasa, robotnicy się burzą. Dochodzą do Warszawy sygnały, że robotnicy są w stanie, są gotowi walczyć, czy walczyć o demokrację, walczyć o Narutowicza i przeciwstawić się zamachowi na konstytucję, animowanemu, głównie aranżowanemu, głównie przez zwolenników szeroko rozumianego obozu prawicowego. Więc cały czas mamy tę gorącą, palącą sytuację, która grozi wybuchem. Przez kraj przetaczają się plotki, pogłoski, sytuacja jest napięta. Jest napięta także 14 grudnia 1922 roku, kiedy Narutowicz odbiera władzę z rąk Józefa Piłsudskiego. Znowu toczą się dyskusje, znowu przetaczają się plotki o możliwym zamachu stanu. Do tego nie dochodzi. Mimo to sytuacja wrze, jest napięta jak struna, emocje również są napięte. 16 grudnia organ prasowy Polskiej Partii Socjalistycznej Robotnik wytłuszcza na swoich łamach hasła praworządności, poszanowania prawa, konstytucyjności. Apeluje o rozsądek, o umiar, apeluje o to, aby tonować nastroje. Jest to 16 grudnia, gazeta wychodzi rano, jak pamiętamy, w południe dochodzi do strzałów w Zachęcie. Wieść o zamachu rozchodzi się dość szybko. Świadkowie, którzy przebywają w gmachu Zachęty, są zdetonowani, nie bardzo wiedzą, co się dzieje, są zszokowani tym, co miało miejsce. Już 16 grudnia w gmachu Zachęty pojawiają się głosy wieszczące możliwość wybuchu wojny domowej. Rzeczywiście takie ryzyko istnieje. Świadkowie tamtego czasu komentują, że warszawiacy tego dnia i dnia następnego przeżywają głęboką traumę, przeżywają sytuację jako odejście kogoś bliskiego. Są bardzo zaskoczeni tym, co się wydarzyło. Przypomnę, że Polska nie miała tradycji zamachów stanu. Zygmunt Kisielewski, ojciec Stefana, wspominał w tamtym czasie na bieżąco, że warszawiacy chodzili zupełnie, co dziesiąty warszawiak chodził tak, jakby stracił kogoś bliskiego. Rzeczywiście chyba tak było. Arcybiskup Kakowski, ówczesny metropolita warszawski, komentował, że winą, czy obarczał winą za to, co się wydarzyło, polityków. Uważał i zupełnie słusznie, że do tej sytuacji doprowadziły emocje polityczne, namiętności polityczne, chęć zdobycia władzy, więc walka o władzę, chęć przejęcia władzy w kraju, zapanowania nad odrodzonym państwem była jednym z czynników, które stały się katalizatorem zamachu na prezydenta. W tej atmosferze wystarczyła iskra do tego, żeby trafiła się osoba zdolna do takiego czynu i nią był zwolennik endecji Eligiusz Niewiadomski. Zamach na prezydenta rezonuje w ówczesnej prasie. Ukazują się wydania nadzwyczajne prasy od lewa do prawa. Na obóz narodowy, szeroko rozumiany obóz narodowy, na endecję sypią się gromy, głównie na łamach prasy socjalistycznej. Tutaj tym najważniejszym tytułem jest wspomniany już przeze mnie Robotnik. Komuniści jeszcze nie mają rozbudowanej prasy, więc będą komentowali z dużym opóźnieniem to, co się wydarzyło w grudniu 1922 roku w Polsce. Tutaj jako siła polityczna, która ma największą zdolność do mobilizowania mas i zawładnięcia nad duszami, są socjaliści i oni bardzo mocno atakują obóz endecki, ale cały czas mają w tyle głowy to, że nie należy za bardzo podgrzewać nastrojów. Cały czas próbują trzymać w pewnych ryzach tę krytykę, bo wiedzą, że wystarczy tylko iskra do tego, żeby doszło do wybuchu, do gwałtownych protestów społecznych, no, które mogą rozlać się na ulicę i mogą grozić bardzo poważnymi konsekwencjami. Fakt jest faktem, że socjaliści atakują swoich oponentów politycznych, zarzucają tak zwanej hienie, czy zrzucają na tak zwaną hienę bezpośrednią odpowiedzialność za to, co się wydarzyło w kraju, za te niezwykłe i wyjątkowe, brutalne sceny. Co ciekawe, sytuację w Polsce bardzo szeroko komentuje prasa międzynarodowa. Jest to temat, który wymaga jeszcze szerszego opracowania naukowego. Prasa zachodnia, zwłaszcza prasa brytyjska, analizuje sytuację w Polsce. Oczywiście odpowiada też prasa prawicowa, jakby wywołana do tego. Kurier warszawski tłumaczy, że Niewiadomski jest niepoczytalny i ta jego niepoczytalność doprowadziła do zamachu. Fakty przeczą tej tezie, bo badania wykonane później w areszcie udowadniają, że Niewiadomski nie był osobą niezrównoważoną, że dokonał swojego czynu w sposób zupełnie świadomy. Na łamach Rzeczpospolitej profesor Stanisław Stroński próbuje tłumaczyć to, co się wydarzyło. apeluje o zachowanie spokoju. W głośnym nomen omen, tekście Ciszej nad tą trumną, próbuje przekonać, że najważniejsze jest teraz spokój, że należy tonować nastroje i działać tak, aby nie dopuścić w żaden sposób do tego, aby emocje wzięły górę. Oczywiście ten apel był jak najbardziej zasadny, tylko stał w kolizji z tym, co wcześniej pisał Stroński na łamach tejże Rzeczpospolitej. W takich tekstach jak Ich prezydent albo Zawada, no niejednoznacznie dawał do zrozumienia, że nowo wybrany prezydent no nie jest ich, czyli nie jest kandydatem wyśnionym i wymarzonym przez endecję. I Stroński w sposób zupełnie świadomy no podburzał nastroje, dokładał do tego gorącego garnka emocji też i od siebie, a pióro miał cięte i dobre, więc niewątpliwie był jedną z tych osób, która włączyła się w tę narrację antyprezydencką. Jak wspomniałem, ukazują się wydania Nadzwyczajne Prasy, prasy regionalnej. Polacy dość szybko dowiadują się o wyborze prezydenta, ale nie wszyscy. No, pamiętajmy, że obieg informacji nie jest doskonały. Polskie Radio zacznie nadawać dopiero w lutym 1925 roku, więc niektórzy no, nie wiedzą w ogóle o tym, że Narutowicz zostaje zamordowany, a niektórzy tłumaczą to na swój sposób. Przez kraj przelewa się też fala dezinformacji, fala plotek, pogłosek. Niektórzy twierdzą, że Narutowicz żyje, inni mówią, że zamordowany został Haller. No, sytuacja jest dość trudna. Dość trudna, tym bardziej trudna, że niektóre środowiska, mocne środowiska robotnicze, na przykład w Białymstoku czy Łomży, wprost deklarują marsz na Warszawę, a więc odbicie miasta, odbicie centrum państwa z rąk osób, które no, dokonują zamachu na podstawy konstytucyjne. Jak wspomniałem, wystarczy iskra, wystarczy silny katalizator do tego, żeby doszło do wybuchu niezadowolenia społecznego. Jest do tego bardzo blisko w dniu pogrzebu wspomnianego przeze mnie działacza PPS-owskiego Kołuszewskiego, 16 grudnia po południu, około godziny 14:30 kondukt, odbywa się msza w kaplicy przy Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie. Kondukt pogrzebowy przemieszcza się przez główne ulice miasta, przez Marszałkowską, przez Królewską, co istotne, przy której, w pobliżu której jest ulokowany gmach Zachęty, i kondukt zmierza w stronę cmentarza Wolskiego. Na PPS-owców jest ich kilkadziesiąt tysięcy, niektóre źródła zapewne przesadzone mówią nawet o 200 tysiącach, jak grom z jasnego nieba pada informacja o zamordowaniu prezydenta. A więc jest to ta iskra, która rzeczywiście może spowodować, że rzesze no, bojowców PPS-owskich zaprawionych w walce, zapewne też uzbrojonych, może ruszyć na Warszawę i no, zmienić sytuację polityczną w kraju, przejąć władzę w swoje ręce. Szczęśliwie nad tym tłumem panują działacze robotniczy. Emocje zostają skomasowane, zostają ograniczone. Jakimś cudem udaje się doprowadzić do tego, że nie biorą one górę i robotnicy no, nie biorą władzy w swoje ręce. Jest znamienne, to jest osobny temat, który wymagałby też no, pewnego szerszego dopowiedzenia, ale to też nie czas na to, ze względu na pewne ograniczenia, że no, pewnym czynnikiem mobilizującym socjalistów do walki są piłsudczycy, którzy podpowiadają, że to jest najlepszy czas do tego, żeby zwalczyć no, znienawidzonego wroga w postaci endeków. PPS-owcy, nie wdając się w szczegóły, raczej nie są skłonni do tego, odmawiają takiego radykalnego rozwiązania i chyba słusznie, bo prawdopodobnie gdyby nie tego rodzaju postawa, Warszawa mogłaby nawet, a może i nie tylko Warszawa, spłynąć krwią. Ale nie tylko Warszawa reaguje na zamordowanie prezydenta, nie tylko silne ośrodki robotnicze. Ośrodkiem czy obiektem, miejscem, gdzie dochodzi do poważniejszych wydarzeń jest także Kraków. 16 grudnia robotnicy krakowscy zbierają się pod domem robotniczym i oczekują na pewne sygnały, pewne działania, co też należy robić w tej gorącej, niepokojącej sytuacji. Przemieszczają się spod domu robotniczego w stronę władz, siedziby władz wojewódzkich, przy ulicy Skarbowej, tam dochodzi do kolejnej manifestacji. Jeden z posłów PPS-owskich apeluje o spokój, o to, że metodami konstytucyjnymi dzięki prawu uda się doprowadzić do porządku w kraju. Część robotników jest przekonana do tego, część nie. Część wraca z powrotem pod siedzibę domu robotniczego, ale inni udają się w drugą stronę, w stronę ulicy Potockiej, gdzie napotykają na siły policyjne. Robotnicy zostają rozpędzeni, no, część zostaje stratowana przez szarże na konną policjantów, padają ranni. Ostatecznie nastroje zostają stonowane, Kraków nie staje się jakąś areną gwałtownych walk politycznych między NDK-ami czy też socjalistami i komunistami, ale na pewno jest do tego blisko. Rataj, który jako marszałek Sejmu ma w tym czasie władzę, jako zastępca, jako namiestnik, ten, który zastępuje prezydenta w takich sytuacjach, no próbuje ratować sytuację. Zupełnie racjonalne działania zostają podjęte. W Warszawie 18 grudnia zostaje wprowadzony stan wyjątkowy, który ma ostudzić nastroje. PPS-owcy wydają tonujące komunikaty. 20 grudnia ukazuje się na łamach robotnika apel o zachowanie spokoju i to ma miejsce. W ślad za tego rodzaju apelami swoje opinie co do sytuacji w kraju wydają środowiska polityczne i co ciekawe, jako pierwsze reaguje środowisko prawicowe. Endecy krytycznie odnoszą się do tego, co miało miejsce, potępiają mord, potępiają zamach dokonany przez Niewiadomskiego na Narutowiczu. Za te działania zostają oskarżeni przez swoich antagonistów politycznych, zostają oskarżeni o obłudę, no być może zupełnie słusznie, zupełnie racjonalnie, ale istotne jest to, że tego rodzaju gesty wypływają, bo gdyby nie one, no sytuacja by się dalej zaogniała. Oczywiście centroprawica również wydaje tonujące komunikaty, potępiające mord i apelujące o zachowanie spokoju. Reagują także inne środowiska społeczno-polityczne, naukowe, różnego rodzaju stowarzyszenia wydają komunikaty, w których podobnie jak politycy apelują o zachowanie spokoju, kładą nacisk na poszanowanie konstytucji, na potępienie mordu, deklarują, że tylko spokój i tylko spokój połączone z poszanowaniem konstytucji mogą zapewnić stabilność sytuacji społeczno-politycznej, stabilność sytuacji politycznej w kraju. I do tego dochodzi jeszcze głos instytucjonalnego Kościoła katolickiego, który również dokłada swoje 3 grosze do tego, aby zachować spokój. Krakowski zwołuje kapitułę, księża apelują do wiernych o zachowanie spokoju. Jest to bardzo istotny głos, który przyczynia się do, no, do tego, że Polska, czy Warszawa, ale w ślad za nią Polska nie staje się areną walk bratobójczych, że nie dochodzi do wojny domowej, a wydaje się, że jest do tego dość blisko. No, jeśli takim barometrem sytuacji społeczno-politycznej może być reakcja korpusu dyplomatycznego, to jest znamienne, że niektóre poselstwa w Warszawie już w tych gorących dniach, w drugiej połowie grudnia 1922 roku pakowały swoje walizki po to, żeby opuścić Warszawę, bojąc się po prostu tego, co też na jej ulicach może się wydarzyć. Rataj reaguje dość szybko. Potrzebą chwili jest powołanie silnego rządu. Rataj to robi. Na czele gabinetu staje generał Władysław Sikorski. Wydaje się, że jako wojskowy posiada on uprawnienia, posiada on kompetencje do tego, żeby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli. Jest znamienne, że Piłsudski zachowuje też dość strzemięźliwą postawę. Nie reaguje i słusznie, w ten sposób nie przyczynia się do rozchwiania emocji. Gabinet Sikorskiego niestety tylko w teorii jest silny, tylko w teorii jest mocny, ale zdaje swój egzamin w tamtym czasie. Warto dopowiedzieć, że upadnie już po pół roku, co oczywiście jest świadectwem i jego słabości, ale też słabości systemu parlamentarnego odrodzonej Rzeczpospolitej. Oczywiście jest naturalne, że dochodzi do wyboru nowej głowy państwa. Zbiera się Zgromadzenie Narodowe ponownie. Zbierają się wszystkie siły polityczne. Już w nieco spokojniejszej atmosferze, już nie w takiej narracji agresji słownej, werbalnej, dochodzi do wyboru 20 grudnia nowej głowy państwa. Kandydatem centroprawicy zostaje profesor Stanisław Wojciechowski. Sytuacja zdaje się pomału krystalizować. Po wyborze nowego gabinetu, po wyborze prezydenta, rozpalone głowy zdają się nieco stygnąć. Warszawa staje się świadkiem jeszcze z smutnego wydarzenia związanego z pogrzebem zamordowanego Narutowicza. Jego zwłoki zostają przetransportowane z Belwederu do siedziby, do pomieszczenia w Zamku Królewskim. Jak zanotuje świadek tamtych wydarzeń, jeden z liderów, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, Wyzwolenie Tugut, on wspomina, że Warszawa, kiedy mieszkańcy Warszawy, kiedy są świadkami konduktu pogrzebowego przemieszczającego się w ciszy z Belwederu do Zamku Królewskiego, milczy, zachowuje spokój. Nie bardzo wiadomo, co się kryje pod tą maską, pod tą skorupą, jak mówi Tugut, skorupą spokoju. Nie bardzo wiadomo, jakie emocje się w głowach warszawiaków kłębią. Czy jest to niepokój, czy jest to strach, czy jest to lęk o przyszłość, czy też jest to, nie wiem, pewna skrywana radość nawet, że oto żegnamy ich prezydenta, nie naszego prezydenta, że to nie on będzie sprawował władzę w kraju. Bo pamiętajmy, że i warto to dopowiedzieć, gwoli sprawiedliwości, gwoli pewnej prawdy historycznej, że Warszawa en masse nie wyrażała swojej boleści z tego powodu, że Narutowicz został zamordowany. Niektóre doniesienia prasowe, źródła mówią o tym, że niektórzy wręcz dość ostentacyjnie wyrażali nie tyle zainteresowanie, ale nawet radość z tego powodu, że Narutowicz, ich prezydent, wybrany, jak to chciała endecja, głosami mniejszości narodowych, tym prezydentem nie został. Do głosu dochodzą demony antysemityzmu, niechęci do mniejszości narodowych. Narutowicz zostaje pochowany w katedrze świętego Jana Chrzciciela. Zdaje się, że ten pogrzeb zamyka pewien cykl zdarzeń, pewną sekwencję zdarzeń dramatycznych, zdarzeń związanych z mordem politycznym. Ostatnim akordem tych wydarzeń jest wszakże proces polityczny Eligiusza Niewiadomskiego. Jest on bardzo krótki. Ma miejsce ostatniego dnia 1922 roku. Niewiadomski przyznaje się do winy. Dość ostentacyjnie twierdzi, czy buduje, czy kreuje się na swego rodzaju Herostratesa, osobę, która popełniła czyn wręcz szlachetny, jak on to sobie tłumaczy, wyzwala Polskę z pewnego ciężaru osoby, która by wybrana została głosami nie Polaków. Szybko wyrok zapada. Prawdopodobnie chodzi też o to, żeby nie budować nimbu pokrzywdzonego, żeby nie budować kolejnej ofiary, żeby nowy święty endecji nie powstał. Niewiadomski zostaje skazany na karę śmierci. Wyrok zostaje wykonany ostatniego dnia stycznia 1923 roku. I co jest istotne i co jest znamienne, że o ile pogrzeb Narutowicza odbył się w takiej atmosferze powagi, ciszy, zastanawiającej wręcz ciszy, może nawet złowieszczej ciszy, to pogrzeb Narutowicza był, pogrzeb, przepraszam, Niewiadomskiego był dość głośny. W jego trakcie doszło do manifestacji, do ostentacyjnej manifestacji poparcia dla mordercy politycznego. No dość powiedzieć, że konie, które wiozły trumnę Niewiadomskiego, zostają wyprzęgnięte, a katafalk ciągną akademicy, którzy w ten sposób w jakiś dość dziwny próbują pokazać swoją sympatię, więź, jakby nie było z mordercą, osobą, która oddała 3 strzały w plecy głowy państwa. Dodajmy, że strzały w plecy nie świadczą o odwadze zamachowca. Można powiedzieć, że był to czyn, na pewno był to czyn haniebny, tym bardziej haniebny, że jednak oddany do osoby, która była odwrócona plecami do zamachowca, a więc go nie widziała. Z czasem, jak powiedziałem, emocje, rozpalone emocje ulegają stonowaniu, ale to wydarzenie polityczne, czyli mord dokonany na Gabrielu Narutowiczu, w momencie, kiedy właściwie to państwo wybija się na niepodległość, kiedy się buduje, będą jeszcze bardzo głośno rezonowały i wpływały na sytuację społeczno-polityczną w kraju. Strzały oddane w zachęcie były głośnym memento dla demokracji II Rzeczpospolitej, która właściwie mimo tego głośnego sygnału, mimo tego wstrząsu, nie będzie demokracją silną. Sejmokracja, jak będą mówili krytycy systemu demokratycznego odrodzonej Rzeczpospolitej, zapanuje nad systemem ustrojowym kraju. Sejm, który otrzymał silne kompetencje dzięki konstytucji marcowej, nie stanie na wysokości zadania i będzie prowadził słabą politykę. Kolejne rządy będą się zmieniały, Sejm będzie rozproszkowany, jak to mówili ówcześni. Niestety sytuacja, wydarzenie, bardzo głośne wydarzenie, mord polityczny, bezprecedensowy, w żaden poważny sposób nie wpłynie na to, aby ten system, aby przemyśleć, przetrawić to, co należy zrobić z systemem ustrojowym odrodzonej Rzeczpospolitej. jego świadectwem, świadectwem upadku, albo może to za dużo powiedziane, ale bardzo głębokiego kryzysu demokracji Rzeczpospolitej będą strzały, które rozlegną się na ulicach Warszawy w maju 1926 roku. Będą one znacznie głośniejsze od tych, które miały miejsce w Zachęcie i one w sposób istotny, w sposób decydujący zmienią sytuację społeczną II Rzeczpospolitej. Oczywiście jest to temat na osobną dyskusję, na osobne wystąpienie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia przy kolejnych okazjach. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję panu doktorowi Bartłomiejowi Noszczakowi za wykład, za przybliżenie motywów i reperkusji związanych z zamachem na prezydenta Gabriela Narutowicza. Dziękuję także państwu za udział w dzisiejszym wykładzie i zapraszam na kolejny 17 stycznia o godzinie 17. Serdecznie państwa zapraszam.